Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział 17. Rumunia, Mołdawia i Ukraina. Od 15 sierpnia do 15 września 1997 roku, tym razem byłem za granicą 30 i 10 dni w maju bieżącego roku, od 6 do 15. W tym roku poza krajem przebywałem 40 dni. Osoby, które swoimi modlitwami i nie tylko, wspierają mnie w czasie tych podróży, mają moralne prawo oczekiwać rzetelnych informacji o panującej tam sytuacji, a duchowej w szczególności. Przyznam, że znalazły się, wprawdzie nieliczne jednostki, dla których wszelka nasza służba jest odbierana w sposób opisany w pierwszym liście do Koryntów w rozdziale 4 wersecie 13, drugim liście do Koryntów w rozdziale 2 wersetach od 14 do 17. Nie dla tego pokroju czytelników piszę niniejszą relację. Do wspólnej ze mną podróży zapraszam tych, którzy na służbę dla Pana patrzą spoza obrazowego dziedzińca. Głównym celem wyjazdu było odbiór rumuńskiej wersji Alii Szluina-Poca. Sądziłem, że na konwencji we Lwowie znajdę tłumacza, by mi towarzyszył do Rumunii, lecz się zawiodłem. Pojechałem do Mołdawii i w Bielcach Paweł okazał się przygotowany przez Pana do tego zadania. Korzystając z okazji, że Wiktor z Antonim wieźli załadowaną do oporu ładą pomoc dla uczestników konwencji, miałem doskonałą okazję pojechać z nimi w jedną stronę. Taki zbieg okoliczności sprawił, że mimowolnie stałem się słuchaczem pełnomocnika, który swoim ostatnim przemówieniem w dużym stopniu podważył, a nawet zniweczył te duchowe wartości, jakie w ciągu dwóch dni konwencji usiłowali przekazać obecnym tamtejsi, jak i polscy prelegenci. Na miejscu mogłem się przekonać o destrukcyjnej działalności tego brata na tamtym terenie. Wierzę jednak głęboko, że Epifania w pełni odkryje dobre i złe czyny, i być może zajdzie konieczność pełnego wyświetlenia tych przykrych spraw. Ewangelia Mateusza rozdział 10 wersety od 20 do 27. W drodze do Bielc, jak i z powrotem, dwukrotnie wstąpiłem do oddzielonego od Jedyniec zboru w Rusłanach, którego członkowie obecnie aspirują do nieśmiertelności. Rej wodzi tam kobieta, która przez rodziny swoich trzech synów i innych, wykonuje rolę tamtejszego Diotrefesa. W czasie uprzedniej z nią rozmowy zarzucała, że przez wiele lat błagali Epifanię o literaturę i nic im nie dostarczono, a teraz mają z Zachodu i Rumunii pełne zaopatrzenie. W tym ma ona rację, bo nikt nie pomyślał i dalej nie myśli o duchowych potrzebach Rumunów. Na wschodzie, gdzie jest niedosyt literatury, przeważnie ci, co ją otrzymują, nie zawsze dzielą się nią z drugimi. Tak było i w tym przypadku. Pierwszy maszynopis tłumaczenia 16 tomu przed laty daliśmy do Jedyniec. Niestety, nie został on udostępniony drugim. Podobnie było z rumuńskimi Bibliami, jakie kupowaliśmy w towarzystwie w Warszawie, a potem w konspiracyjnych warunkach w Lwów, Budapeszt kierowaliśmy do nich. O naszej służbie dla nich zdołali już zapomnieć. Dziś łączą się z tymi, którzy im więcej dają. W czasie mego pobytu w tym środowisku, wydaje mi się, że w sposób wyczerpujący wykazałem bezpodstawność ich złudnych oczekiwań. Zwróciłem uwagę na orzeczenie biblijne, że utrata przedtem wyznawanych prawd jest symptomem Bożej niełaski. Odniesienie tej kobiety do wersetów biblijnych pełne lekceważenia i agresji, nie wróży nic dobrego. Do jej syna, który zachowuje umiar, powiedziałem, że bardzo żałuję, że do nich wstąpiłem, bo chciałbym zachować w pamięci ich obraz z dawnych lat. Takie to są skutki, gdy kobieta zapomni, jakie miejsce Bóg przeznaczył jej w kościele. Zapoczątkowany przez panią Russell w czwartym przesiewaniu ruch równouprawnienia, w niejednym środowisku znalazł rozzuchwalone naśladowczynie, lekceważące boskie zarządzenia w dotyczących ich sprawach. Byłem szczęśliwy, że jadę do Rumunii po odbiór rumuńskiej wersji Alii. Przez ubiegłych kilka lat byłem wystawiony na szczególnego rodzaju doświadczenie w związku z tą sprawą. A wszystko zaczęło się bardzo pięknie. Otóż w Czerniowcach, Żyd wraz z baptystą czarnopyskim wprost bezinteresownie przetłumaczyli Aliję na język rumuński. To się nie da wprost wyrazić, gdy przywódcy własnego środowiska z niewiadomych przyczyn bojkotują Aliję, a baptysta dokonuje redakcji rumuńskiego tłumaczenia i całą książkę przepisuje ręcznie, a jeszcze na jej przepisanie ofiaruje maszynistce $50. Podobnego wyczynu dokonała we Francji siostra Binski, która bezinteresownie przetłumaczyła na francuski trzeci tom Alii. Zaangażowała dwie siostry do przepisania na komputerze, zweryfikowania, oraz na własny koszt powieliła pewną ilość egzemplarzy. W Rumunii, Aurel Cap zobowiązał się poprawić tłumaczenie i przepisać na komputerze. Dałem na poczet 300 marek. Po 2 latach, gdy nic nie zrobili, zarekomendowali mi obcych ludzi, z których jeden w żądaniu zapłaty zatracił wszelki umiar. Ostatecznie doszedłem do ugody z kulturalną kobietą, która pracę nad tekstem dokończyła i w sposób godziwy za 1300 marek się ze mną rozliczyła. Przywiozłem 2 egzemplarze laserowego wydruku i dyskietki, w tym z programem, na którym był opisany tekst. Dzięki temu będziemy w stanie dzielić się religijną treścią Alii z współwyznawcami rumuńskimi. W taki sposób poniesione trudy i dewizy już w czasie obecnej podróży zaczęły procentować duchowo. Posługa w Rumunii. Wspólnie z Pawłem, który okazał się znakomitym tłumaczem, 20 sierpnia byliśmy już w Cluju Kostii, będącego w opozycji do komitetu, z istnieniem którego nie zgadza się wiele zborów i poszczególnych osób. Po uzgodnieniu z wykonawcami Alii, że jej tekst będzie gotowy ze 4 dni, dobę spędziliśmy u Kosti, w tym cały dzień w gronie jeszcze 2 braci. Jeden z nich Węgier, liczy 80 lat, ale z taką znajomością prawdy, w szczególności tomów, nie udało mi się spotkać kogoś w Polsce. Nie wiem, jak do tego ci bracia doszli, że żniwo już jest zakończone oraz, że nie ma już na ziemi małego statka. W trakcie wymiany poglądów znalazłem się na swoistego rodzaju egzaminie. Przeważnie Węgier zadawał różne pytania, usiłując wybadać, na ile oraz na jakich punktach nasze poglądy są zbieżne. Przeważnie nie było między nami rozbieżności, oprócz poza obrazu Hazaela. Gdy według niego odpowiedziałem poprawnie, podawał mi rękę, a w szczególnych przypadkach obejmował i całował. Tak między innymi się stało, gdy spytał, co oznacza wiek zwierząt, które porozcinał Abraham, w odpowiedzi na jego pytanie, po czym pozna, że odziedziczy ziemię. Gdy pokazałem mój zapis w Biblii, że to pytanie było zadane w kwietniu 2045 lat przed naszą erą, a odpowiedź znaku dotyczyła kwietnia 1916 roku, okazało się, że według jego wyliczeń miało być w 1915 roku, ponieważ nie uwzględniał części roku. W piątek rano wyjechaliśmy do Sikhetu, gdzie jak zwykle gościmy u miłej rodziny Nystafów. Byli oni zajęci przygotowaniem produktów na zimę, więc wieczorem uczestniczyliśmy w zebraniu u ich rodziny w zborze, który nie uznaje komitetów CLUI. Usłużyliśmy w zebraniu, kładąc nacisk na autonomię zboru, zbędność komitetów i tym podobne, co spotkało się z ich pełną aprobatą. Wśród nich jest siostra, która liczy 90 lat, w tym 72 lata wprawdzie, a od 6 roku życia z rodzicami chodziła na zebrania. Uprzednim razem zwróciłem już na nią uwagę, gdy w czasie pogrzebu jako jedna z nielicznych rozdawała broszury. Można było podziwiać jej żywotność i sprawność umysłową, którą może zawdzięczać prawdzie, co ją uaktywnia i uduchawia. Zrobiliśmy zdjęcie tej miłej gromadki, która wierzy, że żniwo już się skończyło, bo jak powiedział gospodarz, gdyby było inaczej, to należałoby odrzucić chronologię jako nieprawdziwą. W sobotę rano jeden ze starszych zawiózł nas do oddalonej 22 km wioski Kalinieszte. Tu wszyscy zajęci byli sprzątaniem siana przed deszczem. W Rumunii kolchozy zostały rozwiązane i każda rodzina otrzymała z powrotem zabraną jej ziemię. Obecnie tworzą oni rodzinne farmy, by łatwiej było mechanicznie uprawiać ziemię. W tej części zakarpackiej Rumunii wioski są bardzo ładne. Oprócz nowych, jednopiętrowych domów, stare drewniane też się dobrze prezentują. Szczególnie drewniane bramy wjazdowe różnią się od siebie rzeźbionymi ornamentami, stanowiąc swoistego rodzaju wizytówkę gospodarstwa. Mieszkania wewnątrz, których byliśmy, są przyozdobione haftowanymi, przeważnie wełnianymi, tkanymi na własnych warsztatach tkackich tkaninami. Również w sali zboru wszystkie ławki przykryte są wełnianymi nakryciami. Gospodynie choć ubogo ubrane, są pracowite, czyste i schludne. Być może w innych częściach Rumunii nie jest najlepiej, ale w Transylwanii, która dawniej należała do Węgier, jest wyższy poziom życia i kultury. W dużej wsi Kalinieszte, zbór posiada drewniany dom przeznaczony wyłącznie na zebrania. Brat Nekora, z którym przed kilku laty zapoznałem się na pogrzebie w Sikhecie, jest o 2 lata starszy ode mnie. Będąc w Krakowie i Oświęcimiu usiłował mnie odnaleźć i bardzo się ucieszył z naszego przyjazdu. Jak nas poinformowano, że posiada on największą w tym zborze znajomość prawdy. Jego skromność, niewynoszenie się ponad innych, czyni go autentycznym podpasterzem. Gdy wybieraliśmy się do tego zboru, siostra Nestafa uśmiechając się powiedziała: oni mają takie same poglądy jak wy. To dało impuls, by przekazać głębszą naukę, konkretnie dowody o klasie młodocianogodnych. Na niedzielnym zebraniu było ponad 70 osób, w większości kobiet. Wzruszenie mnie ogarnęło, gdy patrzyłem na siostry starane ciężką pracą o miłych twarzach, starające się zrozumieć, co się do nich mówi, tym bardziej, że przez tłumacza. Przyszedł mi na pamięć heroizm rodziców w zdobywaniu wiedzy biblijnej, w jakże ciężkich czasach. W pełen mądrości sposób Nekora umożliwił nam samoprezentację, pytając przed rozpoczęciem zebrania, czy nie chcielibyśmy powiedzieć, jaki jest nasz stosunek do ofiary Chrystusa. Przy pomocy planu wieków i namiotu zgromadzenia, jakie tam wiszą, dało to nam okazję wyjaśniania doktryny okupu oraz ofiar za grzech. Było to doskonałe wprowadzenie do dalszej usługi. Przed nami jeden ze starszych usłużył w godzinnym zebraniu na temat modlitwy. Podobno każdej niedzieli takimi modlitewnymi zebraniami rozpoczynają się tam nabożeństwa. Następnie zostaliśmy poproszeni do usługi. Przez ponad godzinę dawałem biblijne dowody na temat klasy młodocianogodnych. Rozpocząłem od pieśni Salomona o małej siostrzyczce, o Rucie, Młodzieńcach z Joela rozdziału 2 wersetu 28, górach i pagórkach Jerozolimy, Lewitach Gersona, trzech młodzieńcach w piecu z Daniela, naczyniach z listu do Tymoteusza i tym podobne. Było to wspaniałe, niezapomniane przeżycie. Myślę, że dla obu stron. Nekora jak i inni, skrupulatnie wszystko notowali. Tak byłem zaabsorbowany robieniem zdjęć i tym podobne, że zapomniałem zabrać Biblię. Będą mieli okazję sprawdzić teksty z notatek, które w niej pozostały. W trakcie spożywania na miejscu posiłku, siostry wyrażały solidarność z głoszonymi przez nas naukami, mówiąc, że one tak samo rozumiały prawdę 40 lat temu. Ubolewały, że ci, którzy ich odwiedzają z zachodu, nie głoszą im takich nauk. Przejmujące były te wyznania i obciążające tych, którzy teraźniejszą prawdę znają, a nie szukają sposobności, by ją zanieść głodnym. Jakże ciężkie jest położenie takich osób i zborów pozbawionych informacji o wypełniających się w naszych czasach różnych zarysach planu Bożego. Dzisiaj bardzo żałuję, że nie zostaliśmy dłużej w tym zborze. Chcieliśmy odwiedzić jeszcze kilka innych środowisk, ale tam się nie poszczęściło jak w Kaliniesztę. Na wieczór chcieliśmy być na zebraniu w Sikhecie, wcześniej odwiedzić zbór położony 3 kilometry za miastem, gdzie byłem kiedyś zaproszony. Wobec braku autobusu, zbór na swój koszt za ponad 30 lei wynajął furgonetkę i dał nam przewodnika. Serdecznie żegnani i zaproszeni do odwiedzin, z przypomnieniem, byśmy o nich nie zapominali, pełni wrażeń odjechaliśmy z Kaliniesztę. Brat starszy, który mnie zaprosił przed kilku laty ze zboru Corbie, pojechał do Cluj na wesele Polaka z Miechowa, więc nie było celu tam zostawać, powróciliśmy więc do naszych gospodarzy w Sikhecie. Ponieważ oni należą do tej części zboru, która współpracuje z komitetem w Cluj, poszliśmy z nimi na zebranie. Były starszy zboru, kiedyś po usłudze pogrzebowej również mnie zapraszał, ale chyba nie wiedział wówczas o dzielących nas różnicach w poglądach. Obecnie wpłynął na zebranych, bym przemówił po ich badaniu 3. tomu o żniwie. Za temat wziąłem obraz rozdzielenia Eliasza od Elizeusza. Zadanie miałem ułatwione, bo w tym zborze wydano w rumuńskim przekładzie Światło po ciemności, które jest zbiorem dokumentów o wydarzeniach w czasie rozłamu w 1917 roku z Rutherfordem. Do tematu nie wniesiono zastrzeżeń, ale dyskusja z Jonem Stan skoncentrowała się na powołaniu i wielkiej kompanii. Dość łatwo przez pytania wykazałem, że powołanie do kościoła bierze początek z przymierza Abrahama, a tam jest miejsce dla wszystkich wybranych i niewybranych obecnie klas. Wielkie grono musiało już opuścić świątnicę, gdyż są lewitami. Nie mogąc uporać się z argumentami, Jon zasłonił się brakiem czasu i na tym nasza dyskusja się zakończyła. W domu Nestafów, a potem do godziny 24 u ich krewnych i sąsiadów rozbieraliśmy różne zarysy Słowa Bożego. Odprowadzeni na stację przez gospodarza, po pierwszej w nocy odjechaliśmy do Cluj. W poniedziałek od rana do godziny 18 w domu Kosti wspólnie z Węgrem rozważaliśmy nad wieloma, nieraz trudnymi zagadnieniami biblijnymi. Ponieważ tekst Alii nie był jeszcze gotowy, oczekiwaliśmy do 23 i po rozliczeniu się ze zleceniobiorcami oraz pożegnaniu z Kostią i jego żoną, po 24 odjechaliśmy z Cluj przez Suczawę do Jas. Szukając najtańszego środka lokomocji, wybraliśmy pociąg, którym jeździ biedota rumuńska. Było to dobre doświadczenie, by obserwować ludzi, ich zachowanie i wyobrazić sobie poziom ich życia. Z braku dobrych połączeń autobusowych, cały dzień zajęła nam podróż z Jasz do Bielc. W Mołdawii nie potrzebowałem już tłumacza i poczułem się jak w Polsce. Dwukrotny pobyt w Rybnicy na Zadniestrzu. Z Saszą Pańczyną, który jest dyrektorem misji i koledżu zielonoświątkowców, zapoznałem się przed laty w ich środowisku w Jełgawie na Łotwie. Od 1 września zacznie tam funkcjonować kilkuletnia szkoła wyznaniowa dla 110 kursantów. W związku ze zbliżającym się terminem jej otwarcia trwały intensywne prace wykończeniowe, w których uczestniczyło kilkadziesiąt osób. W dwupiętrowym budynku już od kilku lat trwały różnego rodzaju szkolenia, kursy dla sług zborów. Do tej pory misja podnajmowała w mieście jadłodajnie z zapleczem. Obecnie wszystkie potrzeby zostaną rozwiązane w własnym obiekcie. Misja pracuje na potrzeby tego dydaktycznego ośrodka. Od wielu lat na obrzeżach miasta utworzyła bazę z olbrzymim hangarem, a obok w podziemiu urządzono pomieszczenie na magazyn żywnościowy. Dla bydła, 9 krów i trzody, 50 świń, zbudowano stosowne budynki. Z zachodu otrzymano wojskową piekarnię polową, w której dziennie wypieka się 1000 bochenków, po 80 dekagramów, chleba, z czego połowa jest sprzedawana w mieście w cenie 42 centy w przeliczeniu. Druga połowa jest przeznaczona dla jadłodajni i do bezpłatnego rozdawania po jednym bochenku robotnikom, biednym członkom zboru, a nawet ubogim z miasta, którzy ponadto otrzymują gorące posiłki, a ponadto niektórzy również mleko dla dzieci. Tą całą, dla mnie dziwną maszynerią, w sposób spokojny, ale konsekwentny, kieruje Sasza przy duchowym wsparciu episkopa Białychę i materialnym z zachodu. Rozmawiałem z młodymi chłopcami obsługującymi bydło i trzodę. Przyznam, że byłem zbudowany ich postawą wolną od zarozumiałości i pewności siebie. Różnorodne prace fizyczne w misji bez zapłaty wszyscy wykonują systemem rotacyjnym. Otrzymują tylko codzienne wyżywienie i z pomocy humanitarnej nieco odzieży. Nie ma więc podstaw, by ktokolwiek czuł się poniżony rodzajem wykonywanej pracy. Misja ma własny transport oraz stację paliw. Dla ich ośrodka przekazałem wideokasetę Rawsona z USA o Izraelu. A że akurat wspólnie ze mną gościło małżeństwo z Krymu, podałem kopię kasety dla tłumaczki 12 i 17 tomu, Żyda lekarza Dudina i dla Poliańskich z Jałty. To też nie można inaczej odczytać, jak tylko zrządzenie boskiej opatrzności. Dwukrotnie byłem w Rybnicy na zebraniu i za każdym razem proszono mnie do usługi ponad 500-osobowemu zgromadzeniu, gdzie spotkałem się z bardzo dobrym przyjęciem. Mówiłem na temat postępującej prawdy od Edenu do przymierza z Abrahamem oraz o Izraelu. Już w czasie mojej usługi podeszła pod podium, by mi się bliżej przyjrzeć, jeszcze dziarska starowina, a po mojej usłudze czystą polszczyzną pozdrowiła, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jej ojciec w czasie I wojny światowej dostał się do niewoli i już pozostał w Rybnicy, gdzie urodziła się Julia Podchorodecka. Gdy stała się członkiem zboru, katolicka rodzina się jej wyrzekła. Żyje samotnie, można powiedzieć w biedzie, zdana na opiekę obok mieszkającego syna Edwarda, zboru i misji. Ona nigdy nie była w Polsce, stąd spotkanie ze mną było dla nas obojga dużym przeżyciem. Na kanwie zaproszenia mnie do usługi tak w Rumunii, jak i w Rybnicy przez zbory o innej orientacji doktrynalnej, nieodparcie nasuwają się pewne skojarzenia. W czasach Jezusa było w zwyczaju żydowskich kongregacji zapraszanie gości do usługi Słowem Bożym. Z tego prawa korzystał Jezus, nauczając w bużnicach. Tak było i w Nazarecie, gdzie był wychowywany, gdy według zwyczaju swego w dzień sabatu wszedł do bużnicy, wstał, aby czytać. I podano mu księgi Izajasza, Ewangelia Łukasza, rozdział 4, wersety od 15 do 21. Również apostoł Paweł przy różnych okazjach głosił w żydowskich synagogach. Jeżeli tak otwarty na wpływy zewnętrzne kościół żydowski nazywamy sekciarskim, to o wiele większym sekciarstwem są wysiłki ograniczania wolności zborów w otwarciu się do usług z zewnątrz przez sług nawet własnej konfesji, tylko bez odgórnej rekomendacji. Jakże wyżej pod względem wolności Chrystusowej stoją wolne zbory niektórych wspólnot ewangelicznych w nominalnym kościele od tych, którzy rzekomo mają monopol na ducha prawdy. Smutne to refleksje, ale jakże potwierdzone częstymi klerykalnymi praktykami. Z rekomendacji Saszy, który dwukrotnie przywiózł i odwiózł mnie do Kiszyniowa, biskup grupy mołdawskiej zlecił młodemu prezbiterowi, z pochodzenia Polakowi, by w mieście na dobrej kserokopiarce powielił dwa egzemplarze 12 tomu o Biblii i rumuńską wersję Alii, w tym po jednym dla Rybnicy. Za $1 można było powielić tylko 10 stron. Łatwo więc jest obliczyć, ile dolarów musieli zapłacić za przecież nie do końca przez nich akceptowane nauki. W taki oto sposób Bóg skierował tak cenne poselstwo do tych newralgicznych środowisk. Należy się liczyć z różnorodną reakcją na zawarte w tych pozycjach treści. Swego czasu ofiarowałem Saszy antologię ofiar książąt, ale nie spotkałem się z negatywną oceną. Byłemu sekretarzowi misji niegdyś ofiarowałem pierwszy tom i obecne przelotne spotkanie z nim było nader serdeczne. Jest to młody, wykształcony człowiek, rodem z Bryjańska. Istnieje potrzeba, by go odwiedzić, gdyż jest otwartym na prawdę. Niegdyś pracował w Moskwie w wydawnictwie. Nominalnym zwierzchnikiem pięćdziesiątników w SNG jest Białych, rodem z Besarabii, który jest w moim wieku. Za swoje przekonania przesiedział w łagrach 25 lat. Obecnie mieszka w budynku misji w Rybnicy i będzie pełnił funkcję rektora tej szkoły. Choć uznawany za biskupa, mieszka w małym pokoiku i korzysta ze wspólnej kuchni. Jechaliśmy razem z Kiszyniowa i trochę przelotnie rozmawialiśmy. Zapytał, czy ja już wszystko wiem na temat Żydów, czemu zaprzeczyłem. Po obejrzeniu wideokasety o Izraelu orzekł, że jest tam dużo treści politycznych. Zaprosił mnie do siebie na rozmowę. Myślałem, że będzie mnie wypytywał, ale było odwrotnie. On mówił, a ja zadawałem mu pytania. Wiele dowiedziałem się o ich strukturach, roli episkopów, która ma charakter nakreślony przez Cypriana, że tam jest kościół, gdzie jest prawdziwy episkop, a nie odwrotnie. Tego, czego się od niego dowiedziałem, nie wyczytałbym w żadnej książce. Potwierdziła się moja dotychczasowa wiedza na temat zjawisk, jakie występują w różnych odłamach sekt fanatycznych. Nie miejsce tu, bym podzielił się zdobytymi informacjami. Od siebie dodam, że jest to człowiek dobry o silnej, wprost fanatycznej wierze. Zapewne, że w tych środowiskach uprawiane są bezwiednie różne formy okultyzmu i fanatycznych dziwactw. Gdzie jednak ma pójść człowiek pokutujący, usprawiedliwiony, a nawet poświęcony, gdy na terenie jego zamieszkania znajdują się tylko zbory o takiej orientacji doktrynalnej? Na żenująco niskim poziomie jawią się usługi tak zwanych propowiedników. I choćby po taką duchową strawę ciągną do domów modlitwy, potrzebujące duchowego wzmocnienia, setki słuchaczy. Mam nadzieję, że pozostawione tam 12 tom, rumuńska alia i wideokaseta przyniosą błogosławieństwo tym, którzy tego pragną. Zebranie w Stefan Wodę. W związku z planowanym wyjazdem kilku rodzin wraz z Fiedosiejem do USA, urządzono w miasteczku dwudniowe zebranie z usługą Michała Łotysza i miejscowych sług. Korzystając z okazji, że Stefan miał jeszcze miejsca w samochodzie dla mnie, wykorzystałem tę szansę, by spotkać się z braterstwem w tych okolicach. Byliśmy na zebraniu w Siemionowce u żony zmarłego Lechowicza, rodem z nieistniejącego już Miłkowa koło Lubaczowa. Odwiedziliśmy kilka rodzin zamieszkałych w okolicznych wsiach, w tym ojca Heleny, która wyszła za mąż Donarola, teściów Pawlika, a także syna zmarłego Oleandra Walerego. Dopiero bezpośrednie spotkanie i rozmowy pozwalają wyrobić sobie zdanie o ich duchowych i materialnych potrzebach. Zapytano mnie, dlaczego oprócz Michała i ciebie nikt nas z Polski nie odwiedza. Cóż miałem na to odpowiedzieć? Na Litwie usłyszałem, że to bardzo dobrze. Gdyby przedstawiciel miał ducha pasterskiego i nie z nazwy, ale rzeczywiście pełnił posługę pielgrzyma stałego, to do tego czasu chociaż raz wybrałby się sam z roboczą wizytą w te strony. Poznałby wówczas potrzeby środowisk i przynajmniej poczuwałby się do finansowego wsparcia działalności mianowanego tam pielgrzyma. Według wyjaśnienia Johnsona w liście do Kuca, stały pielgrzym winien spędzić w posłudze od 6 do 9 miesięcy w roku. Dał przykład z siebie z czasów Russella, że był zwykle w drodze 11 miesięcy, a 12 spędzał w domu Betel. W jednym przypadku służył zborom bez przerwy przez 17 miesięcy. Dlatego Russell uznawał go za pełnoczasowego pielgrzyma. Zdarzyło się przed kilku laty, że stały pielgrzym z Polski towarzysząc Robertsowi z całą gromadą, dwoma samochodami, pojechał do kilku zborów na Ukrainie. Zaopatrzyli się w Polsce w żywność, a nawet w wodę, wzięli z sobą kucharkę i zarazem kelnerkę, która ich obsługiwała. Odsunięto od kuchni miejscowe gospodynie, które widocznie nie znałyby się na podniebieniach gości. Pełnomocnik zapytał wówczas jednego z gospodarzy, czy ty zdajesz sobie sprawę z tego, kogo gościsz? Skąd ukraiński wieśniak mógł wiedzieć o tym, że goście mieli prawo siebie uczynić rządcami w cudzym domu? Czy stały pielgrzym patrząc na owce pańskie na Ukrainie aż z takich wyżyn, był w stanie zapoznać się z ich rzeczywistymi duchowymi, jak i materialnymi potrzebami? Po powrocie z Ukrainy, na konwencji w Nienadówce publicznie czynił porównania milionów kuponów z 500-złotowymi zakupami polskiej gospodyni. Nie wspomniał ani słowem o stronie duchowego życia, jakie widzi możliwości usprawnienia pracy na tamtym terenie. Natomiast na konwencji w Lublinie, poniżając obecnych gości ze wschodu, obwieścił, by Polacy nie wspierali finansowo indywidualnych osób, ale by ułożyli datki na ręce czteroosobowego Komitetu do Spraw Wschodu, który sprawiedliwie wszystko rozdzieli. Jak czas dowiódł, komitet ten to kolejna fikcja. Zebranie w Stefan Wodę miało miejsce w czasie, gdy w Katowicach na konwencji przedstawiciel ogłosił, by bracia nie nabywali drugiego tomu epifanicznego, jaki został przetłumaczony w Lublinie. Było to powtórzenie ogłoszenia na konwencji lubelskiej. W taki sposób dzieło pastora Johnsona znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych. Michał służył dwoma wykładami o uczcie na Górze Królestwa, ja o inauguracji Nowego Przymierza, a inni na tematy obrane przez siebie. Serce się krajało, gdy sobie uzmysłowiłem, jak mało posiadają oni literatury epifanicznej, prawie nic w języku rosyjskim, a żadnej w rumuńskim. Po przyjeździe do domu udało mi się posłać do nich przez brata, który pracuje w Polsce i jechał do domu na urlop, rumuńską alię bez Holokaustu. Oprócz Siemionowki, w okolicach nie ma zebrań. Do Kiszyniowa sam jechałem autobusem. W obie strony oglądałem spustoszone przez jakąś zarazę, tonące w chwastach hektary nieuprawianych plantacji winogron. Na setkach hektarów wiszą dorodne śliwy i inne owoce, ale nikt nie zrywa, bo nie ma na nie zbytu. Eksport owoców do Rosji, dawnego odbiorcy, prawie nie istnieje, bo na granicy Ukraińcy chcą na tym dużo zarobić. Powoli gospodarze odbudowują swoje gospodarstwa, ale do tego są potrzebne pieniądze, których kołchoz nie płaci gotówką za wykonaną pracę. W związku z ogólnym rozprzężeniem i korupcją urzędników, w zastraszający sposób wzrasta przestępczość. Jak się okazało, sąsiad ukradł i zarżnął jedyną mleczną kozę, jaką posiadała matka Stepana. Mołdawianie są pracowici, ale we własnym kraju nie mają gdzie godziwie zarobić na utrzymanie rodzin i dlatego tułają się po Rosji i innych krajach. Pobyt w Kiszyniowie. Bez uprzedzenia przyjechałem do małżeństwa Burłaku, z którymi zapoznałem się na Białorusi w Chomlu, skąd pochodzi żona Griszy, Mołdawianina, który u tak zwanych kruczkowców jest prezbiterem zboru Żydów mesjańskich o profilu baptystycznym. To dla nich przywiozłem wideokasetę Rawsona z USA z poselstwem do rosyjskich Żydów. W Kiszyniowie działa też drugi, odrębny zbór pięćdziesiątników, Żydów wierzących w Jezusa. Prowadzi go Żyd, docent uniwersytetu, z którym tym razem nie udało mi się spotkać. Mam nadzieję, że rumuńska alija, jaką skserowano, i dwunasty tom dotrą do Żydów, którzy podlegają Asocjacji Mołdawskiej, która zostawiła dla siebie te materiały. W rozmowie z Griszą prosiłem, by tych nawróconych Żydów nie karmić trójcą oraz pierwszym kłamstwem szatana. Jestem wdzięczny temu małżeństwu za gościnność, kulturalną wymianę poglądów, oraz za usługę samochodem, dzięki czemu mogłem w mieście nawiązać kilka kontaktów. Z braku czasu nie uczestniczyłem w zebraniach wyżej wymienionych Żydów. Następną dobę spędziłem u małżeństwa Czornych. Pawlik prawie przez 10 lat kierował na terenie Mołdawii podziemnymi drukarniami. Miałem więc wspaniałą okazję zapoznania się z dotąd jeszcze dla mnie nieodkrytą kartą zmagania się tych podziemnych pracowników z totalitarnym systemem. Rodzina Pawła pochodzi z okolic Chocimia. Przed wojną ojciec przeniósł się 15 kilometrów za Kiszyniów, gdzie prowadził wielohektarowe gospodarstwo. Rumuni, sprzymierzeni z Niemcami, w tych okolicach zlokalizowali obóz dla sowieckich jeńców i zezwalali, by ludność ich dokarmiała. Korzystając z tej okazji, ojciec Pawlika w każdą sobotę zawoził jeńcom dwa wypieki chleba i różne potrawy. Wśród jeńców był jeden zagłodzony młodzieniec, któremu ojciec nie tylko dał chleb, ale także z siebie kurtkę i czapkę. Po wojnie, w czasie masowych wywózek na Sybir, wezwał czornego major KGB i przypomniał mu to wydarzenie z obozu. Okazało się, że był on tam z ramienia sowieckiego wywiadu. Pokazał czornemu donosy, jakie na niego wysłano, i na jego oczach podarł je i wrzucił do pieca. Dzięki tej ochronie jako kułak nie został deportowany na Sybir i dom nie stał się własnością donosicieli. Drugim człowiekiem, który ich ochraniał, był sekretarz partii, którego nie wiedząc kim jest, lub będzie w przyszłości, ojciec Czornego uratował od głodowej śmierci. Otóż pod stertą słomy mieli oni wykopany schron, a w nim ukryli nieco zboża. W przypadku odkrycia, groziła kara śmierci. Idąc po słomę, po trochu przynosili zboże, którym się podzielili z tym głodującym. Przyszedł czas, gdy był on u władzy, odwdzięczył się tej kułackiej rodzinie, ochraniając przed represjami. Dzięki takiej opinii, w tym gospodarstwie wielokrotnie po kilka miesięcy pracowała podziemna drukarnia. Piękny to przykład, by czynić przyjaciół z mamony, puszczać chleb po wodzie i czynić dobrze wszystkim. Gdy swego czasu Helena wiozła do Siemionowki maszynę do pisania, magnetofon i literaturę, to właśnie z poruczenia Pawlika zawieziono ją samochodem z Kiszyniowa do Odessy. Po drodze wstąpili do matki Pawlika, ojciec już nie żył, w domu której akurat pracowała drukarnia. Jej pracownicy przez wizjer widzieli Helenę, ale ze względów bezpieczeństwa ona nie mogła ich zobaczyć. Staruszka poczęstowała ją i na podwórzu czuwała nad bezpieczeństwem pracujących w drukarni. Gdy jeszcze żył ojciec Pawlika, a drukarnia pracowała pełną parą, na podwórze zajechał generał i na oczach jej pracowników, na powitanie objął Czornego, całując go z płaczem. Okazało się, że obaj od dzieciństwa byli kolegami. Przyszły generał opowiedział się po stronie bolszewików i zbiegł z Chocimia do Rosji. Taka znajomość podniosła prestiż Czornego u władz i była po części przykrywką dla dłuższej pracy drukarni. Tego rodzaju przykłady można by mnożyć, ale te kilka dają obraz utwierdzenia wiary w działanie Bożej opatrzności. Nikt inny, oprócz Pawła, nie byłby w stanie dostarczyć mi pełniejszych informacji na temat początków produkcji, technologii i organizacji podziemnych drukarni, historii aresztowań i dekonspiracji pracowników, jak i kolporterów literatury. Gdy heroizm tych ludzi zostanie w pełni ujawniony w Królestwie Bożym, klasa restytucji będzie między innymi czerpała z tych przykładów inspirację do poświęceń. Paweł nie oszczędzał siebie, jak i swojej rodziny. Zięć, w 3 miesiące po urodzeniu się córki, został aresztowany i zasądzony na 5 lat. Również Pawła usiedlono w sfingowanym wypadku samochodowym i wtrącono do więzienia. Wiele dowiedziałem się o przerzutach Biblii samochodami i przez maszynistę parowozu z Rumunii, kierowanych przez naszego wspólnego znajomego, Żurenkę z Bukaresztu. Przed wyjazdem na stały pobyt do USA, Paweł przy wsparciu przedstawiciela misji Wurmbrandta, odwiedza byłe pracownice drukarni, udzielając im materialnej pomocy. Wiele z nich poświęciło swoje młode lata w tej służbie. A teraz dla tych, którzy ich do niej kierowali, stały się niepotrzebnym murzynem, który może odejść, ponieważ uważają ich pracę za zamkniętą historię. Niektóre osoby pozostały w panieństwie, są schorowane, potrzebujące opieki, bo często nie miały czasu zapracować na rentę lub emeryturę. Witalij z Charkowa, który był duszą w tej działalności i rozwiązywał wszystkie technologiczne problemy. Gdy zginął w wypadku samochodowym, miał imponującą ilość osób na swoim pogrzebie, który przerodził się wprost w manifestację. Pozostawił żonę z dziećmi, w tym sparaliżowanego syna. Żona jego jest zdana na własne siły i żyje w biedzie, a dawni baptystyczni szefowie jej męża nie poczuwają się do zabezpieczenia jej godziwego życia. Całe szczęście, że Bóg nie zapomina o cierpiących i po doświadczeniu ich wiary w Jego opatrzność, w wiadomy tylko Jemu sposób udziela wsparcia wołającym o pomoc. Powrót z Bielc do Polski. W Bielcach kwaterowałem u rodziny rumuńskiego tłumacza Pawlika. Cieszyłem się, że sytuacja w zborze jest w miarę stabilna, bo kilku jego sług łącznie ze Stepanem robi postępy w znajomości prawdy i służbie. Dużo dotąd dokonali w tłumaczeniu na język rosyjski Manny oraz książki pytań i odpowiedzi. Siostra Tereszczenko, nauczycielka z Donbasu, obecnie Krymu, wyraziła uznania dla poprawności języka. Zresztą Anna, siostra i siostrzenica Stiopy również są rusycystkami w szkole i sprawdzają jego tłumaczenia. W poprzednim opisie z pobytu w Mołdawii wyszczególniłem gdzie, kto i co tłumaczy. Nie mógł pozostać w niewiedzy przedstawiciel o prowadzonej pracy tłumaczenia w Bielcach. Podobno, jak mówił Stiopa, oni zlecili ponowne tłumaczenie Manny z języka polskiego w Nowgorodzie, choć prawdopodobnie nikt nie zna tam lepiej języka polskiego od Stiopy. Przy okazji pobytu w tym zborze usłużyłem Słowem Bożym. Pobyt w Rusianach już opisałem, a do Jedyniec nie miałem czasu, ani ochoty, wstępować. Dojeżdżając do granicy ukraińskiej w Lipkanach mam zawsze nastrój do medytacji i modlitwy. Jeszcze w czasach ZSRR Opatrzność Boża w czasie dwukrotnych kontroli Straży Granicznej zatrzymała ją, ochraniając przejeżdżającą wtedy nielegalnie Helenę przed śledztwem i deportacją. Te sprawy już kiedyś opisałem, więc nie będę się powtarzał. W Nowosielcach oblasti czernowickiej znalazłem się nie powiadamiając o przyjeździe. Przygodnie zapytana o adres Rumunka zadzwoniła na pocztę, a potem do braterstwa i niedługo samochodem zawieziono mnie do gościnnego domu. W niedzielę pojechaliśmy na zebranie autonomicznego zboru, gdzie wziąłem udział w badaniu tomu, a potem usłużyłem wykładem. Odpowiadałem na liczne pytania. Brat Praciuk, to cioteczny brat Kicyna, u których zawsze goszczę, gdy jestem w Czerniowcach i choćby z racji tych powiązań przez obie strony jestem nader serdecznie przyjmowany. Zbór ten jest narodowościowo mieszany. Niemniej atmosfera różni się na plus od Rusian czy Jedyniec. I tym razem zrobiłem pamiątkowe zdjęcie. Odwieziono mnie do Nowosielc, skąd po południu odjechałem do Czerniowiec. Kierowca powiedział, że jedzie na dworzec, gdzie w pobliżu u Iwanowych chciałem złożyć bagaż. Ale gdy wszyscy wysiedli w okolicach domu modlitwy, a kierowca powiedział, że dalej nie jedzie, zrozumiałem, że za jego pośrednictwem być może pan poleca mi udać się tam na zebranie, gdzie rzeczywiście spotkałem wszystkich, których chciałem zobaczyć. Trafiłem na szczególną uroczystość, obchody 50-lecia chóru zborowego. Wszystkie miejsca, w tym na balkonach, były zajęte. Trudno powiedzieć, ile było osób, ale liczę, że ponad 1500. Konferansjerką była Wiera Kicyn z domu Iwanowa. Rodzina ta stanowiła trzon baptystycznej ortodoksji dwutamtejszych zborów. Około połowa z nich wyjechała, w tym Kicynowie, na stały pobyt do USA. Wiera z mężem i synem przyjechali na ślub córki Larisy, której Ameryka nie odpowiadała, więc powróciła do Czerniowiec, gdzie wraz z narzeczonym pracują wśród bezdomnych dzieci. Byłem pod wrażeniem zaangażowania tej młodej pary w tej tak przecież trudnej i często niewdzięcznej pracy z ludźmi z marginesu. Aby mieć środki na utrzymanie, Larisa obsługuje chorą staruszkę, Żydówkę. Jak mnie poinformowali, że nikt nie wspiera finansowo ich działalności. Mają już efekty, zdobywając wśród swoich podopiecznych zaufanie, a nawet przyjaźń, co na spotkaniach z nimi i ich rodzicami daje im wiele okazji świadczenia o Jezusie i Bożej miłości. trzeba znać szczerość i miłość tego narzeczeństwa do ludzi, by zrozumieć, że takim kluczem z powodzeniem otwierają serca ludzi pogardzanych i odtrącanych przez innych. Jestem przekonany, że ich ideowa praca scementuje to miłe młode małżeństwo. W domu ich rodziców, po zebraniu, w którym i tym razem nocowałem, mogłem bliżej zapoznać się z różnymi sprawami. W czasie jubileuszowego zebrania usiadłem na przodzie przed podium chóru. Gdy mnie dostrzegła Wiera, zakomunikowała przez mikrofon, że jest tu obecny brat. Dla zmylenia dodała, że z Warszawy, który trudził się wiele lat w dostarczaniu Biblii, i został ukarany na kilkanaście lat pozbawieniem paszportu. Następnie poprosiła, bym wstał i pokazał się wszystkim. Wstałem więc i ukłoniłem się. Całość była filmowana przez pięć kamer, które kilkakrotnie mnie ujęły. Było to dla mnie duże przeżycie. Przypomniałem sobie tych, którzy rzeczywiście narażając się na represje całymi latami, poświęcali się w służbie Słowu Bożemu. Ja bardzo mało woziłem, bo na 13 lat byłem pozbawiony paszportu. W dużym stopniu służba Heleny i innych utorowała mi drogę do serc tych ludzi. To właśnie z Polski, z Lublina do Czerniowiec dotarły pierwsze Biblie rosyjskie. Niech to sfilmowane wydarzenie będzie na świadectwo bezinteresownej służby antytrynitarzy dla baptystów. Wideokasety będą krążyły nie tylko po Ukrainie, ale i Ameryce, co być może usposobi przychylnie widzów do ogłoszonych przez nas prawd. Filmowcy na tym zebraniu rekrutowali się nie tylko z baptystów. Więc to świadectwo na chwałę Bożą będzie również wydane i w innych konfesjach. Podobne wydarzenie miało miejsce w największym zborze w Doniecku, liczącym około 800 osób. Zapraszając mnie do usługi, prezbiter rekomendując powiedział, że jestem jednym z tych, którzy pomagali w dostarczaniu im Biblii. Podobnie, jak Samarytanie bardziej od Żydów ocenili posługę Jezusa, tak działo się i dzieje dotąd. W Czerniowcach byłem 3 doby. Przekazałem wideokasetę na własność redaktorowi tłumaczenia rumuńskiej Alii, serdecznemu bratu czarnopyskiemu wraz z kserokopią 12 tomu, a do wglądu też rumuński wydruk Alii. On ma liczne znajomości z tamtejszymi Żydami, więc kaseta i jej kopie spełnią swoją rolę. Jedną kopię małżeństwo Kicyn zawiozło dla swej rodziny wprawdzie w rejonie nowosielskim. Doznali tam miłego przyjęcia i przekazali im wiadomości o latach naszej przyjaźni i współpracy z nimi. W rozmowie Nikołaj zarzucił im, że nie wierzą w Trójcę. Powiedziałem, że to dobrze, iż odrzucili pogańską naukę, której nie ma w Biblii, bo jedyny werset, 1 Jana rozdział 5 werset 7 już nawet papiestwo usunęło z nowych przekładów, a tylko ruscy ortodoksi go zachowują, stając na przegranych pozycjach. Gdy dodał, że oni nie wierzą w życie pozagrobowe, odpowiedziałem, że w ten sposób odrzucają pierwsze kłamstwo szatana w Edenie, że nie umrą, ale będą żyć jak aniołowie. Wskazałem, że obecny Chrystus obalił ZSRR, na co replikował, że gdyby Jezus faktycznie był obecny, to jednych by zebrał z łoża, a drugich zostawił. Powiedziałem, że właśnie jego brata praciółka Pan zabrał, bo poznał i umiłował prawdę. A kolę Kicyna pozostawił na baptystycznym łożu wyznaniowym, bo miłuje w nim pierwsze miejsce, by był widziany i tym podobne. Na co już nic nie odpowiedział. Nie do wszystkich przyjaciół mogłem dotrzeć z braku czasu. Pan Jezus poleca, byśmy szli tam, gdzie przygotuje miejsce, i do synów pokoju. Udałem się więc do Dobrniwiec, gdzie Helena po raz pierwszy dotarła ponad 20 lat temu i miała dyskusję z 6 osobami, a z czasem powstał tam zbór, który dwukrotnie urządził konwencję. Brat Manuli jeszcze będąc baptystą odsiedział wyrok za Sowietów, a Wasia jego zięć, będąc świadkiem również kilka lat przebywał w więzieniu. Słyszeli przed laty, że my dostarczamy pierwsze tomy i Biblię, ale nie mogli nas zrozumieć dlaczego współpracujemy z baptystami. Jak mogliśmy współpracować z kimś kogo nie znaliśmy? Kilka osób, w tym Wasia z Katią, którzy później wyszli od świadków, przyjeżdżali do Czerniowiec na dyskusję z Heleną. Obecnie, chyba jeden z nich sympatyzuje z prawdą i mówił, że nas zna i chciałby się z nami spotkać. Niestety, zabrakło czasu. Usłużyłem w zborze i miałem tak z domownikami, jak i członkiniami zboru wspaniałą społeczność. Prawego charakteru ludzie są odporni na wszelkie destrukcyjne zewnętrzne wpływy. Przez represje stalinowskie tak zostali zahartowani, że nie boją się żadnych strachów, w tym ze strony służby bezpieczeństwa i administracji, nakłaniających do rejestracji zboru, żaden członek nie wyraża na to zgody, bo nie wierzą obecnej władzy, której urzędnicy rekrutują się z dawnego aparatu. W zasadzie nie jest im potrzebna osobowość prawna, bo nie będą budowali domu modlitwy, ani prowadzili działalności gospodarczej. Modlenie się i zgromadzenie gwarantuje im konstytucja i ustawy. Gdy będą chcieli urządzić konwencję, to jako osoby fizyczne mają do tego takie same prawa z tym, że muszą o tym zawiadomić władze administracyjne. Ostatnia konwencja odbyła się pomimo niedopełnienia przez zbór zawiadomienia odnośnych władz i uzyskania stosownego zezwolenia. O tym fakcie wiedziała tylko służba bezpieczeństwa, i to w zasadzie zapobiegło konsekwencjom dyscyplinarnym w stosunku do kierownika kolchozu i rady wiejskiej, którzy udostępnili dom kultury i legalizowali zjazd. W czasie konwencji zjawili się na sali przedstawiciele władz, w tym od spraw religijnych i wysłuchali wykładu Michała o obaleniu ziemskich władz i ustanowieniu Królestwa Bożego, co później w rozmowach uznali za polityczne przemówienie. Nic dziwnego, że w czasie konwencji władze chciały się zapoznać z doktryną i organizacją ruchu, i w tym celu przeprowadzili wywiad z kilkoma osobami z Polski. Na rozmówców padł blady strach i po zakończeniu zjazdu pośpiesznie wyjechali, nie troszcząc się o to, jakie będą dalsze konsekwencje tego uchybienia prawnego. Nie pozostawili żadnych funduszy na ewentualne koszty związane z załatwieniem tej sprawy. Takie postępowanie rozgoryczyło ten mały zbór, który poniósł olbrzymie wydatki w naturze i wysiłek, by wyżywić i zakwaterować ponad 200 osób. W zestawieniu z tym, jakże mizernie wypada finansowa pomoc z Polski. Podaję te fakty, by uniknąć na przyszłość podobnych sytuacji. Jeszcze innego rodzaju kłopoty ci braterstwo mają z inwazją wolnych na tamtejszych wyznawców. Lwowscy najeźdźcy otrzymali wsparcie finansowe z Zachodu, oraz inne dobra materialne. A że otrzymali adresy z Kanady abonentów Zoriny i odbiorców tomów, więc mają ułatwione zadanie infiltracji i wyławiania słabe wprawdzie jednostki na członków ich ugrupowania. Cóż im przeciwstawiła Epifania, by bronić te owce przed błądzicielami? Niech na to pytanie w swoim imieniu odpowiedzą ci, którzy czują się właścicielami tamtejszego pola pracy. Jeżeli nie mogą kupić, jak to uczynili wolni, jakiegokolwiek samochodu, by odwiedzać te rozproszone w promieniu kilkudziesięciu kilometrów owce, to niech przynajmniej postarają się dla nich kilka rowerów. Po drodze do Lwowa wstąpiłem na jedną dobę do nadwornej za Kołomyją do rodziny Laskowskich, rodem z Kamieńca Podolskiego, których często gościmy u siebie. W akcie wdzięczności podjęli się zweryfikować pod względem językowym 12 tom. Pracę tą już zakończyli i tekst skierowany do Lwowa ma być wczytany w komputer. Pociągiem jadącym z Rachowa spod granicy rumuńskiej, po południu w sobotę przybyłem do Lwowa. Trafiłem akurat na zalewanie fundamentu pod przybudówkę sali zebrań, włączyłem się więc do pracy. Całe szczęście, że dopiero w domu rwa kulszowa i gorączka na 20 dni przykuła mnie do łóżka. Była okazja przeanalizowania wszystkich okoliczności podróży i sporządzenia niniejszego opisu. W niedzielę 14 września Zbór Lwowski przegłosował, abym im usłużył dwoma wykładami. Ze względu na obecność jednej Rosjanki, byłem zmuszony mówić częściowo po rosyjsku, co utrudniało mi przemówienie. Zaznaczyłem, że omijam zbory, które już są zorganizowane, bo wydaje mi się, że jestem bardziej przygotowany do pracy w innych grupach wyznaniowych. Z tych względów bardzo dawno nie byłem u nich. Obecnie nie mogłem ich jednak pominąć, bo akurat w 1997 roku minęło 30 lat, jak po raz pierwszy w konspiracyjnych warunkach służyłem organizującemu się wówczas zborowi. Wiele osób, które były na tym zebraniu, już nie żyje, ale jeszcze kilka jest tu obecnych. W zasadzie przed kilkoma laty w czasie zebrania świadectw na konwencji powiedziałem, że się wycofuję z pracy misyjnej na Ukrainie, bo tu są już misjonarze miejscowi. Od tego czasu moja obecność na Ukrainie bądź jest przejezdna, lub dotyczy spraw związanych z tłumaczeniami i przy tej okazji wozimy pomoc humanitarną i usługujemy odwiedzanym środowiskom. Przytoczyłem kilka przykładów z mojej obecnej podróży. Na Bukowinie wolni w porywaniu do siebie tamtejszych owiec utyskują, że widzą w Michale i we mnie główną przeszkodę w ich działalności. Oświadczyłem, że tak oni, jak i ktokolwiek inny mnie nie przeszkadza, jeżeli rzeczywiście pracują ewangelicznie w pozyskiwaniu dusz dla Chrystusa. W ciągu ubiegłych 30 lat na rozległym terenie byłego ZSRR nie udało mi się na polu nominalnych kościołów zetknąć choćby z jednym żniwiarzem. Natomiast obserwuję destrukcyjny prozelityzm. W tej działalności jest wywracana wiara w prawdę i jej negacja. Sekciarska pycha, arogancja i agresywność, bez względu w jakim środowisku uprawiana, jest znamieniem pozaobrazowych synów Lota, zrodzonych z błędu. Powiedziałem, że zwiastuny Ewangelii są synami pokoju i nie mają za zadanie czynić gdziekolwiek rozerwania. Usługując w przeróżnych konfesjach, nigdy nie szedłem tam z myślą dokonania rozłamu, lecz głoszenia prawdy, a ona jest w stanie przynosić owoce w sercach przygotowanych na jej przyjęcie. My nie mamy swojej owczarni, ani owiec, więc naszym obowiązkiem jest karmić je w takim stopniu i miejscu, w jakim Bóg ich umieścił i do tego przygotował. Oświadczyłem, że nigdy i nigdzie nie dokonałem żadnego rozłamu, ani nie mam takiego zamiaru na przyszłość. Po części w ten sposób wyjaśniłem swoje stanowisko, by obecni poprzez jego skonfrontowanie z wystąpieniem na lwowskiej konwencji mogli poznać bezzasadność insynuacji, jakie w zawoalowanej postaci kierowano do obecnych na sali adresatów. Rozwiać wątpliwości co do osób, które atakowano, mogą dziesiątki obecnych tam słuchaczy. Moja usługa, którą potem wykonałem w trzech wyżej wymienionych krajach i Lwowie, a ja na Worłówce, mniemam, że stanowiła dowód pańskiej akceptacji tego, co z jego łaski czynimy na tamtych terenach. Wyrażam nadzieję, że być może niniejsza relacja pozwoli zwrócić uwagę choćby niektórych naśladowców Pana na duchowe i materialne potrzeby braci Chrystusowych w omawianych krajach. Pan Bóg w swojej łasce przedkłada nam różne rodzaje służby do wykonania. Niektóre, jak nielegalny przewóz Biblii na wschód, można już zaliczyć do historii. Nie znaczy to jednak, by w miarę możliwości nie dostarczać tam Biblii i duchowej literatury. Z wielkim trudem, za pieniądze, których wielu nie ma, można je kupić u tamtejszych duchownych i w niektórych misjach. Istnieje zatem potrzeba tłumaczenia, przygotowania tekstu i wydruku w kilku językach literatury prawdy. Tylko osoby w pełnej zbroi Bożej są w stanie w tym dniu złym ostać się w prawdzie, pomagać skutecznie współbraciom i dawać odpór przeciwnikowi i jego agentom. Efezów rozdział 6 wersety od 10 do 19. Wielkie możliwości materialnego wsparcia pogrążonym w biedzie tamtejszym współbraciom stoją otworem przed braterstwem z Polski. Jakuba rozdział 2 wersety od 12 do 26. Nie należy słuchać tych, którzy wynajdują tysiące wybiegów w celu usprawiedliwienia swojej obojętności na ludzką biedę, bo tak słowami, jak i swoją postawą zniechęcają innych do składania na tym ołtarzu darów, które są przyjemną wonnością, ofiarą mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Filipensów rozdział 4 wersety od 10 do 20. Obowiązkiem uczniów Chrystusa jest walka z grzechami zaniechania, które tak jednoznacznie potępia Pan Jezus. Zachęcajmy się wzajemnie słowami i czynami do wykonywania przedkładanych przez Pana przywilejów służby. Zaniechaną przez nas jakąkolwiek jej formę, Pan zapewne zaoferuje innym. A jeżeli czynić ją będziemy w duchu miłości ku chwale Bożej, Kolosensów rozdział 3 wersety 17 i od 23 do 24, otrzymamy dalsze przywileje w postaci stokrotnej zapłaty w tym życiu, Ewangelia Marka rozdział 10 wersety 29 i 30, oraz żywot wieczny w Królestwie Pana. Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 29, rozdział 25 wersety od 14 do 46.